Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz, a teraz taki wyjątkowy, bonusowy odcinek naszego podcastu z wyjątkową inspiracją.
Reduta Dobrego Imienia, Liga Przeciw Zniesławieniom, która kilka dni temu wydała raport opisujący platformy VOD, wideo na żądanie, pod kątem tego, jak w ich produkcjach przedstawiona jest Polska. Więc mamy produkcje, które możemy zobaczyć na Netflixie, na HBO, na Amazon Prime Video, czyli to są te platformy, o których my zazwyczaj mówimy w swoim podcaście i w swojej audycji, i z których polecamy seriale. No, od kilku dni jest dosyć głośno o tym raporcie w polskich mediach, ale głównie jednak w kontekście anegdotycznym.
Na przykład w serialu Rotten, jest to taki serial o żywności, który jest dostępny na platformie Netflix, doszukali się twórcy tego raportu pokazania polskiego miodu jako czarnego charakteru.
My nie będziemy teraz rozmawiać o tym raporcie szczegółowo. Odsyłamy Państwa do rozmów, które odbyły się na naszej antenie, chociażby rozmowa z połączenia z profesorem Piotrem Osenką, z historykiem z Polskiej Akademii Nauk, a my, nieco zainspirowane właśnie Redutą Dobrego Imienia, postanowiłyśmy stworzyć taką radiową emanację własnego raportu na temat polskich wątków pojawiających się w zagranicznych serialach.
Jedne są bardziej sympatyczne, inne mniej, ale o nich wszystkich już teraz zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Zacznijmy od jednego z największych hitów ostatnich miesięcy. Chodzi o serial Wiedźmin, który przygotowała platforma Netflix. I tutaj od polskich wątków się aż roi i to już u samego zarania, no bo podstaw tego, czym jest ten serial, leży książka oczywiście Andrzeja Sapkowskiego. No a jednym z głównych producentów wykonawczych jest Tomek Bagiński, również nasz wyjątkowy i wybitny rodak.
Który jeszcze pojawi się w tym zestawieniu, ale nie można też zapomnieć o tym, że jedną z ról, chciałoby się powiedzieć głównych, a jednak to byłoby bardzo duże przekłamanie, zagrał Maciej Musioł, czyli polski aktor. Oczywiście bardzo wiele żartów w internecie się pojawiło w związku z tym, że rzeczywiście jego postać dość szybko umiera w tym serialu.
Tak, umarł, bo musiał.
Tak, zdecydowanie. No tak, Maciej Musioł, jeszcze raz przypomnę dla tych z Państwa, którzy nie zrozumieli tego cytowanego przez Ankę żartu, ale wiesz, to jest też ciekawe, bo później w tych kolejnych odcinkach on też się pojawia w różnych takich retrospekcjach, więc to nie jest tak, że pojawił się tylko w pierwszym odcinku, w którym rzeczywiście ta postać ginie, tylko się pojawia dalej. Ja i tak uważam, że to dobrze, że się jakiś polski aktor tam pojawiał, nawet aktor, który jest znany z innego polskiego serialu, czyli Rodzinka.
No i właśnie trochę na podobnej zasadzie funkcjonuje inny serial, jeszcze nowszy niż Wiedźmin, a również dostępny na Netflixie i wyprodukowany przez Netflixa, czyli serial Kierunek Noc. Tutaj łączy te dwa seriale postać Tomka Bagińskiego jako producenta, łączy te dwa seriale też to, że są oparte na polskiej książce, książce polskiego pisarza.
Ja jeszcze tylko dodam, że właśnie wywiad z Jackiem Dukajem jest dostępny w naszej aplikacji mobilnej.
No bo chodzi o Jacka Dukaja.
A, tego nie powiedziałyśmy.
No właśnie.
To jest teraz. To chodzi oczywiście o Jacka Dukaja.
I starość Axolotla.
Tak jest, dokładnie tak. Ale nie powiedzieliśmy przy Wiedźminie, że też w aplikacji mobilnej i na stronie tok.fm.pl jest dostępny twój wywiad i właściwie twoje kilka wywiadów z aktorami, z twórcami serialu Wiedźmin, więc do tego też Państwa zachęcamy. Ale w Kierunek Noc, w tym serialu, jest też więcej polskich wątków, bo mamy na przykład bardzo ciekawego bohatera, Jakuba, który jest jednym właśnie z głównych bohaterów, którzy w tym serialu biorą udział i właściwie kluczowym.
Gra go Ksawery Szlenkier, ale to nie jest jedyny polski aktor, który pojawia się w tej produkcji. Na końcu właściwie tego serialu, tuż przed wielkim finałem, pojawił się również
Borys Szy. Spoiler alert dla tych z Państwa, którzy nie widzieli tego serialu. Proszę udawać, że tego Państwo nie słyszeli.
Kierunek Noc do obejrzenia na Netflixie. Razem z Wiedźminem to takie bardzo mocne polskie produkcje. Czekamy na kolejną z nich, która również będzie mocno związana z naszym krajem. Chodzi o serial na podstawie książki Harlana Cobena, który już w czerwcu wyląduje na platformie Netflix. Jest to serial pomimo tego, że jednak na podstawie książki amerykańskiego pisarza, to osadzony w polskich realiach.
A dumni jako Polacy możemy być również z jeszcze jednego nazwiska, jeżeli chodzi o świat serialowy i filmowy, a chodzi tu o Joannę Kulig.
Serial The Eddie, no jakoś tak zaczęłyśmy mocno od Netflixa i dalej w nim zostajemy. To jest serial, w którym maczał palce zdobywca Oscara Damien Chazelle. To jest serial, którego realia dzieją się w Paryżu, w takiej awangardzie jazzowej. Opisywane są losy Amerykanina, który przyjeżdża do Paryża i otwiera tam klub muzyczny, a właśnie Joanna Kulig gra tam rolę Polki i czasami jak się zdenerwuje, to przeklina po polsku. Słyszałyśmy to w tym serialu. Gra rolę Mai, piosenkarki, no i oczywiście też śpiewa po polsku.
I to śpiewa ciekawy utwór, bo śpiewa tę piosenkę Między ciszą a ciszą, którą śpiewa również w pierwszym polskim talent show. Chyba pierwszym, może się mylę, ale najpopularniejszym swego czasu, czyli Szansie na sukces. Ale my też swojego czasu, nie wiem czy pamiętasz, bardzo czekałyśmy na inny serial, w którym Joanna Kulig miała się pojawić i to było ogromne rozczarowanie. A mowa o serialu Hanna, który jest dostępny na Amazon Prime Video. Tam Joanna Kulig gra matkę głównej bohaterki i niestety ten serial nie jest zbyt interesujący, jest dużym rozczarowaniem.
Nie jest zbyt interesujący, nas znudził, ale też Joanny Kulig rola nie jest w nim zbyt istotna. Ona chyba, wydaje mi się, że umiera tam w 9 minucie, więc to nie jest żaden wielki spoiler, jeśli chodzi o fabułę Hany samą. Ona wraca, podobnie jak w Musiał w Wiedźminie, w różnych retrospekcjach. Ale jest tam również inny, już bardzo muzyczny polski wątek, kiedy główna bohaterka Hanna, która jest dzieckiem, które z różnych powodów musi ukrywać się w lesie, jest poszukiwane i wychowuje się nieco w lesie, jak takie dziecko dżungli, ucieka ze swojej kryjówki i napotyka młodego drwala, czy pracownika leśnego, do końca tego nie wiemy, który jest Polakiem i słucha polskiej muzyki na słuchawkach, leci wtedy znany hip-hopowy, legendarny polski zespół, czyli Paktofonika.
Inna już legendarna polska piosenka, aż chce mi się śmiać, jak o tym myślę, ale rzeczywiście taką, którą większość kojarzy, większość z nas kojarzy, nawet jakby nie chciała, to jest piosenka Ona tańczy dla mnie.
Nie mogę uwierzyć, że teraz właśnie skleiłaś Ona tańczy dla mnie z piosenką Paktofoniki. To jest obraza.
Polska muzyka. Ja wiem. Wciąż czekam, aż to ty musisz przejąć pałeczkę i zmusić nas, żebyśmy zrobiły kiedyś odcinek o muzyce w serialach, bo muzyka to jest twoja domena, ale w Przyjaciółach z Uniwerku wyższa klasa średnia tańczy przy piosence Ona tańczy dla mnie i przyznam, że to było naprawdę dziwne.
To było naprawdę dziwne i równie dziwne i zaskakujące było to, kiedy oglądając serial dostępny na HBO, serial Co robimy w ukryciu, mokument o życiu wampirów na Long Island, usłyszałam na końcu pierwszego odcinka piękną i starą polską piosenkę Mieczysława Foga, Adie bądź zdrów. Trzeba mieć naprawdę wyczulone uszy, żeby tę piosenkę zauważyć, ale jeśli się ją zauważy, to ona sprawia ogromną przyjemność. I jeśli już jesteśmy przy polskich wątkach, to warto jest też wrócić do kierunku Noc, czyli do serialu opartego na prozie Jacka Dukaja, bo tam słychać jedną z bardzo popularnych piosenek Dawida Podsiadły.
Polska muzyka jakoś sobie radzi w tych serialach najwyraźniej, ale też mamy jednego takiego sympatycznego polskiego bohatera, mimo że drugo, a nawet trzecioplanowego, a mianowicie w serialu Killing Eve, Obsesja Eve, mąż głównej bohaterki, Eve Polasie, jest Polakiem i w pewnym momencie w pierwszym sezonie pomaga tłumaczyć Eve polskie słowa związane ze sprawą poszukiwania Villanelle. Ona jeszcze wtedy nie wie, że chodzi o Villanelle, a serial jest dla nas ważny, bo to serial, przynajmniej ten pierwszy sezon, naszej ulubionej twórczyni Phoebe Waller-Bridge.
I tutaj właśnie możemy wytknąć Reducie Dobrego Imienia pewne pominięcie, dlatego że trzeci sezon Killing Eve w pewnym momencie przenosi się do Polski i tutaj zdecydowanie wszyscy ci, którzy chcieliby śledzić wątki serialowe, które szkalują Polskę, mieliby używanie. W tym trzecim sezonie Polska jest przedstawiona jako miejsce wręcz koszmarne. Polska wieś przedstawiona jako zacofana, brudna, wręcz XIX-wieczna, taka, w której stoją widły w gnojówce, nie ma asfaltowanych ulic, tylko jakieś polne drogi. No a lokalni mieszkańcy są, delikatnie mówiąc, bardzo niesympatyczni, więc wszystkie czerwone lampki powinny się w tym momencie Reducie Dobrego Imienia zapalić, natomiast nie zauważyli oni tego serialu i nie poddali go jakiejś bardzo szczegółowej analizie. No i my możemy tylko ubolewać, że tak akurat nasz kraj został przedstawiony. Wydaje mi się, że jednak mocno niesprawiedliwie.
No i przyszedł czas na coś, a właściwie na coś. Gorzka wódka, trzeba ją osłodzić i polska wódka pojawia się w serialach.
No jeśli już jesteśmy przy tych stereotypowych sposobach pokazywania Polaków, no to trudno jest nie powiedzieć o tych wszystkich serialach, w których polską wódkę się pije. Na pewno coś pominęłyśmy. Teraz przedstawimy kilka i przypomnimy kilka. Jeśli państwo mają swoje propozycje, to proszę do nas pisać seriale@tok.fm albo odezwać się do nas na naszym Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale. Tak, ja pamiętam Nicole Kidman w Wielkich Kłamstewkach, która w momencie rozpaczy i załamania piła polską wódkę.
Przyznam, że ja nie pamiętam żadnego z takich incydentów serialowych. Tą wódkę pitą przez Nicole Kidman w trudnym dla niej momencie, to ty mi pokazałaś, to też ty mi powiedziałaś o tym, że polska wódka pojawiła się w serialu BoJack Horseman czy w Sukcesji, a z dyskusji facebookowej wiemy, że też bardzo kultowa postać zagranicznych seriali piła polską wódkę.
Brooke z Mody na Sukces, jedna z bohaterek najsłynniejszej i najdłuższej opery mydlanej świata, również sięgnęła po polski alkohol. Również na dyskusji facebookowej Emilia Dłużewska, redaktorka Gazety Wyborczej, przypomniała nam, że też w serialu Utopia jest polski alkohol, chyba nie wódka, ale też polski alkohol, więc takich momentów jest w amerykańskich serialach sporo.
No i teraz przechodzimy do tematu, który najbardziej spędzał sens powiek autorom raportu Reduty Dobrego Imienia, a mianowicie wątków antysemickich związanych z II wojną światową i relacjami polsko-żydowskimi w serialach i w produkcjach. No i serial, który był głośny, właściwie głównie dlatego, bo nie przez to, jaki to jest serial, jak jest zrealizowany, a mianowicie Iwan Groźne Streblinki, serial, o którym wypowiadał się nawet nasz premier Mateusz Morawiecki.
Ten serial właściwie był asumptem do powstania raportu, do którego się dzisiaj odnosimy, do raportu Reduty Dobrego Imienia. Jest on wspomniany już na samym wstępie, że dzięki właśnie między innymi interwencji polskich władz, czyli tak jak powiedziałaś premiera, Netflix postanowił dodać napisy nieco rozjaśniające sytuację, która nie podobała się polskim patriotom. Chodzi o to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w pewnym momencie wystosowało do przedstawicieli Netflixa apel, że jest niezadowolone, że na tle współczesnych granic Polski przedstawiono miejsca, zaznaczono znacznikami miejsca na mapie, w których mieściły się obozy koncentracyjne i to mogłoby sugerować, jako że te obozy są właśnie polskie, czyli ta najbardziej głośna historia z sformułowaniem jakże nieprawdziwym polskie obozy koncentracyjne. Netflix obiecał i dodał odpowiednie informacje, ale też nie przepraszał za tą pomyłkę i nie brał za nią odpowiedzialności, no bo to też nie jest serial, który wyprodukował Netflix, tylko który po prostu ma swoich twórców.
No i ten wątek właśnie II wojny światowej i kwestie polskiego antysemityzmu i polskiego udziału w zagładzie Żydów podczas II wojny światowej jest też poruszony w serialu Hunters. To jest serial dostępny na Amazon Prime Video, który opowiada o ocalałym z Holokaustu, którego gra Al Pacino i który łowi nazistów już po zakończeniu II wojny światowej.
Tak, tych, którzy się osiedlili na terenie Stanów Zjednoczonych. W serialu mówi się też wiele o krzywdach, oprócz takiej linii opowieści o łowcach, o żydowskich łowcach, którzy polują na tych amerykańskich nazistów, albo inaczej na nazistów, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje też retrospekcje, między innymi z obozów Auschwitz. I na ten serial zwróciło uwagę Muzeum Auschwitz, które na swoim Twitterze napisało: Auschwitz było pełne bólu, potwornego cierpienia, które zostało udokumentowane w relacjach ocalałych. Wymyślanie gry w ludzkie szachy na potrzeby Hunters, serialu Hunters, to nie tylko niebezpieczna głupota i karykatura, to również zapraszanie do negacjonizmu. Honorujemy ofiary, zachowując rzetelność faktów. Muzeum w Auschwitz, które jest polskim muzeum znajdującym się na terenie dawnego obozu, zareagowało. Rzeczywiście są głosy na temat tego, że być może nie powinny się pojawiać niektóre sceny w tym serialu, które są bardzo brutalne i które nieco też zakłamują historię, prawdziwą historię Muzeum w Auschwitz. Ale oprócz takiego trudnego momentu są też inne polskie wątki. Między innymi kilka pierwszych słów wypowiedzianych w tym serialu jest właśnie po polsku. Wypowiada je aktorka Iza Miko, która gra osobę ocalałą z Holokaustu, która przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i w czasie takiego zwykłego weekendowego pool party, imprezy przy basenie z grillem, spotyka swojego obozowego oprawcę i wpada w ogromną histerię. Nie powiem, jak się kończy ta scena, bo jest ona bardzo zaskakująca, więc żeby nie było spoilerów, trzeba samemu zobaczyć.
Muzeum Auschwitz pojawia się też w serialu Family Guy, czyli Głowa Rodziny. Tam jest taka scena, gdzie to tytułowe, najważniejsze małżeństwo w pewnym momencie staje przed tą bramą w Muzeum Auschwitz. Mąż mówi do żony: mówiłaś mi, że pojedziemy tam. Nie, myślałam, że pojedziemy do Disneylandu, bo mówiłeś, że to jest miejsce stworzone przez Waltera Disneya. A ona na to odpowiada: to jest miejsce, mówiłam, że pojedziemy do miejsca wspieranego przez Waltera Disneya. Więc to jest taki aspekt bardziej humorystyczny w tym serialu.
Ale dość mocny, mroczny ten humor.
Mroczny ten humor, jak to w tym serialu. To jest dla fanów tego serialu, to nie jest nic zaskakującego. Ale też pojawia się wątek relacji polsko-żydowskich w teorii Wielkiego Podrywu. Jedni z głównych bohaterów tuż przed ślubem, czyli Bernadette i Howard. Howard jest Żydem, który tą swoją żydowskość, ona jest cały czas podkreślana, jego pochodzenie jest cały czas podkreślane, jego mama gotuje tradycyjne żydowskie potrawy, jego żarty są często osadzone w tym, że jest Żydem, a żeni się z Bernadette Rostenkowski, później Rostenkowski Łolowic, katoliczką, i przed ślubem, podczas takiego spotkania z koleżankami, Bernadette mówi: a wiecie, moja rodzina i rodzina Howarda żyły przy jednej ulicy jeszcze w Polsce przed wojną, przed II wojną światową. Penny na to odpowiada: ale super. A Amy, czyli też taka geniuszka, bardzo inteligentna neurobiolożka, odpowiada jej cicho, szeptem: nie do końca, wyjaśnię ci później. Tutaj mamy taką sugestię co do tego, że te właśnie relacje polsko-żydowskie były trudne, były różne, ale też mogły być bardzo tragiczne. Ale to nie tylko jeden wątek polski, który się pojawia w tym serialu.
W teorii Wielkiego Podrywu bardzo często występuje, a raczej przywoływana jest Maria Skłodowska-Curie jako ideał kobiety, najmądrzejsza kobieta świata, jedna z najważniejszych postaci w historii dla głównych bohaterów tego serialu, którzy są naukowcami, zainteresowani nauką, zafascynowani naukowcami, prawie tak bardzo jak superbohaterami. I jeśli już jesteśmy przy tych sławnych Polakach, przy wielkich Polakach, którzy występują przynajmniej w ustach głównych bohaterów, to nie można nie wspomnieć o serialu, który wywołał burzę, nawet pewien niesmak w niektórych środowiskach. Chodzi o serial Avenue 5, który dzieje się w kosmosie i głównymi bohaterami są pasażerowie statku kosmicznego. W pewnym momencie w wyniku awarii systemu kanalizacyjnego wiele z rzeczy, które znajdowały się w kosmicznej toalecie, wypływa do kosmosu i właśnie w tej chmurze kosmicznych fekaliów ukazuje się, widzą niektórzy z bohaterów, twarz papieża Jana Pawła II. Jan Paweł II był dobry, w młodości nawet nie był nazistą. Tak właśnie o nim powiedział jeden z pasażerów.
Stereotypowo zaś pewna Polka jest pokazana w serialu Dwie spłukane dziewczyny. Jest to taki dość głupi serial, który można obejrzeć na Comedy Central. Nazywa się Sophie Kaczyński i uosabia te wszystkie stereotypy i żarty z Polaków. Jest taka, ubiera się dość mało gustownie, jest skupiona na pieniądzach i tutaj jeden z żartów, który przytacza ze swojego dzieciństwa w Polsce, brzmiał: jak byłam dzieckiem w Polsce, to umarła moja niania i ją zjedliśmy, była kozą i nazywała się Niania. Ja właściwie nie rozumiem.
Te żarty nie są zbyt wyszukane rzeczywiście, ale Polska we wspomnieniach Sofii Kaczyńskiej zawsze się krystalizuje jako taki dziki, niesamowicie brutalny i zacofany kraj. Zresztą już same nazwisko tej bohaterki niektórych bawi. No ale tutaj dotykamy innego problemu, stereotypu, z którym muszą mierzyć się Polacy portretowani w amerykańskich, czy w ogóle w zagranicznych serialach. Chodzi o to, że bardzo często Polacy są sportretowani jako służba, jako pomoce domowe, jako panie sprzątające. Sofii Kaczyński jest biznesmenką i ma własną firmę sprzątającą, ale na przykład w rodzinie Soprano pomocą domową głównych bohaterów jest Liliana i występuje bardzo często w scenach razem ze swoim mężem Staśkiem.
W Wspaniałej Pani Maisel, czyli w świetnym serialu dostępnym na Amazon Prime Video, jest Zelda, która przeklina często po polsku, a w plotkarze jest pokojówka imieniem Dorota.
Ale żeby nie było, to nie jest tak, że Polska jest wyłącznie przywoływana w negatywnych czy stereotypowych kontekstach. Na przykład zauważają nas niektóre seriale polityczne. I tak Michał Sutowski z Krytyki Politycznej, publicysta, przypomniał nam wczoraj, że w Homeland w chyba 6 sezonie jesteśmy sportretowani jako bardzo dobry sojusznik Stanów Zjednoczonych. Polski wywiad na Mazurach pomaga CIA znaleźć kreta, który przeszkadzał amerykańskiemu wywiadowi w jakichś działaniach. No ale na przykład już sezon później jesteśmy wymieniani przez panią prezydent jako przykład umierającej demokracji razem z Węgrami czy z takimi krajami jak Filipiny. Polska też pojawiła się w drugim sezonie norweskiego serialu Okupowani i tutaj odgrywaliśmy naprawdę ważną rolę na arenie międzynarodowej. Byliśmy istotnym sojusznikiem Norwegii w drodze do odzyskania niepodległości w Rosji, bo właśnie to jest taka political fiction opowiadająca o tym, jak to Norwegia została przejęta politycznie przez władze rosyjskie.
Jeżeli jesteśmy już przy Rosji, możemy przenieść się do mojej ulubionej serialowej Rosjanki, czyli Rudej z serialu Orange is the New Black, która używa dość często polskiego powiedzenia: nie mój cyrk, nie moje małpy.
Inny serial amerykański, w którym Polacy grają bardzo istotną rolę, to serial The Wire, jeden z moich ulubionych. Tam praktycznie cały drugi sezon poświęcony jest grupie polskich dokerów z Baltimore pod wodzą takiego dobrodusznego Franka Sobotki, który no niestety wpakowuje się w bardzo nieczyste interesy z typem podciemnej gwiazdy, z gangsterem o pseudonimie Greg, ale to, co mi się bardzo podoba w tym serialu, to to, że właśnie polscy robotnicy są pokazani jako, mimo wszystko, mimo nawet zaangażowani w przestępstwa, są pokazani jako ci prawi, dobrzy i jakby tego było mało, jeszcze prowadzący prężny związek zawodowy.
No to jest zupełnie inaczej niż w tym serialu, o którym już wspomniałyśmy, Family Guy, bo z jednej strony tam mówiłyśmy o Muzeum Auschwitz, ale w tym serialu też pojawia się podróż w czasie. Bohaterowie trafiają do Polski w 1939 roku, tuż przed najazdem nazistów Niemców na Polskę, i pojawia się na przykład cytat z jednego z bohaterów, ponieważ oni mają wehikuł czasu, on się psuje, jeden z bohaterów proponuje: znajdźmy tu kogoś, kto nam pomoże, a drugi odpowiada: ilu Polaczków potrzeba do naprawy wehikułu czasu.
I Polish jokes.
No tak, to jest dokładnie Polish jokes, ale też pojawia się tam jeden z kolegów na placu zabaw, którego nazywają pierdzący dzieciak z Polski. To są mniej sympatyczne wspomnienia o Polsce, ale cały ten serial właściwie jest taki, że idzie po bandzie i właściwie nabija się ze wszystkich i wszystkiego, więc
porówna się wszystkim dostaje, tak.
Tak, my jesteśmy wykluczeni z tej grupy w tym serialu. Jest też bardzo jeden miły akcent i myślę, że to jest dobry akcent na koniec.
To jest akcent z serialu Sex Education, serialu Netflixa skierowanym głównie do młodzieży. Okazuje się, że jedna ze scen rozgrywa się w polskim sklepie w Wielkiej Brytanii. No i uważne oko dostrzeże różne polskie produkty, między innymi jogurty czy mleko.
I to jest ciekawe, ponieważ Otis, który właśnie bierze udział w tej scenie, pojawia się tam, aby kupić swojej przyjaciółce prezent na aborcję. Kupuje jej kanapki i to jest, wydaje mi się, ciekawe połączenie: polski sklep i prezent na aborcję, biorąc pod uwagę, jak wygląda polskie prawo antyaborcyjne.
I to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałyśmy. Wiemy, że polskich wątków w zagranicznych serialach jest o wiele więcej. Jeśli zapomniałyśmy o jakimś istotnym według Państwa, to proszę do nas pisać na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale, czy mailem seriale@tok.fm.
Zapraszamy też na nasz profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale oraz oczywiście na sobotnią audycję w sobotę na antenie Radia Tok FM po 18 oraz we wtorek na portal tokfm.pl, tam premiera naszego podcastu.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Do usłyszenia.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.